No i tak w poranku wnet zagrali Beatlesi, a my przechodzimy dalej do oceny rządu. W studiu profesor Witold Modzelewski, prawnik, ekspert w zakresie prawa podatkowego Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od oceny pana premiera Morawieckiego. Media, prasa bardzo wysoko oceniają działalność pana premiera.
Zapewne zasadnie, bo udało się rozpocząć z wymiernymi skutkami proces, słowo naprawa jest zbyt łagodne, wyjścia z zapaści finansów publicznych. To, co odziedziczyliśmy po radosnych rządach liberałów, to była w zasadzie w dalszym ciągu w dużej części, to jest destrukcja systemu dochodów budżetowych. I jeżeli komuś, ktoś po pierwsze zatrzymał ten proces, to jest najważniejsze, zatrzymać proces dalszej destrukcji i osiągnął pierwsze efekty, to są efekty dopiero tego roku, pamiętajmy, w zeszłym roku nie było takich jeszcze efektów, czyli już za czasów, dopiero pojawiły się za czasów rządów wicepremiera i w tej roli ministra finansów pana Mateusza Morawieckiego, no to jest absolutny sukces, no bo to jest coś nowego od kilku, w zasadzie już nastu lat, no i drugi wątek jego jako w zasadzie już ministra gospodarki, w tym bardziej, czyli dzisiaj to się nazywa rozwoju. Jeżeli w czasach rządu danego szefa gospodarki w danym rządzie, jeżeli mamy wzrost gospodarczy około 4%, a w zasadzie przekroczymy 4%, to jest sukces.
Tak się przyjemnie dla pana ministra złożyło, że 2 lata rządu, jutro będzie dokładnie rocznica zaprzysiężenia przez pana prezydenta gabinetu pani premier Beaty Szydło. Złożyło się z publikowaniem danych za trzeci kwartał, pierwszych danych, które są bardzo obiecujące, 4,7% w trzecim kwartale wzrostu gospodarczego, jeden z najszybszej krajów poza Łotwą i Rumunią rozwijających się w Unii Europejskiej.
Zdecydowanie. No to, oczywiście to jest odrębny problem i można na ten temat się habilitować, ale nie będę przecież przynudzać długo naszych słuchaczy. No przecież mówiąc najbardziej po prostu, my mamy tak zwane rewindykacje konsumpcyjne. 25 lat utrzymywania niskiego poziomu dochodów, niskiego poziomu konsumpcji, za co zapłaciliśmy milionowym wychodźstwem z naszego kraju, bo bardzo łatwo podwyższyć poziom życia przejeżdżając samochodem albo samolotem do innego państwa. Więc w związku z tym będziemy przez lata, i już się to zaczęło, rewindykować swoje aspiracje konsumpcyjne. To oznacza wzrost popytu konsumpcyjnego, który będzie, już jest i będzie bardzo długo, bo te rewindykacje trochę potrwają. Będzie źródłem wzrostu gospodarczego, czyli zbudowanie wzrostu na konsumpcji wewnętrznej jest bardzo dobrym pomysłem. Zresztą tak w ogóle rozwija się kraj duży, bo mały kraj jest skazany na eksport. Duży kraj, a my należymy już do krajów w realiach europejskich dużych, rozwija się na podstawie popytu wewnętrznego. A tu wiemy, że mamy aspiracje i te aspiracje, co najważniejsze, trzeba zaspokoić.
No ale to jest główny zarzut opozycji, że ten rząd opiera wzrost gospodarczy na konsumpcji, a nie na inwestycjach.
No jeżeli ja nie chcę być politykiem, no ale opozycja
plecie różnego... Ale jest pan profesorem, może pan oceniać to, co politycy mówią.
Mówiąc po prostu, no właśnie to jest dobry pomysł, a nie zły pomysł. Chyba, że znaczy my jesteśmy zaczadzeni takim złym językiem, takim językiem, który nas oddala od rzeczywistości. To jest taki język Balcerowicza, że najlepiej by było, jakby wszyscy byli biedni, ograniczyć konsumpcję i na ile to możliwe, że wszystkie reformy muszą być bardzo, jak on mówi, bardzo bolesne i złe dla społeczeństwa. Reformy powinny być dla społeczeństwa korzystne, bo wtedy są akceptowane przez obywateli. Jesteśmy państwem demokratycznym, a państwo demokratyczne powinno działać przynajmniej teoretycznie, jeśli nie jest teoretyczne, w interesie swoich obywateli.
Wróćmy do strony dochodowej budżetu państwa. Powiedział pan profesor, że w 2016 roku w zasadzie pobór tej najważniejszej daniny, czyli podatku VAT, nie różnił się od poborów z lat Platformy, czyli być może Prawo i Sprawiedliwość pierwsze lata swoich rządów zmarnowała, jeżeli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego.
Jeśli chodzi o podatki, to na pewno tak, to nie jest żadne odkrycie. Tak naprawdę dopiero pod wpływem krytyki, bo ta krytyka narastała już w połowie roku, zaczęły się pojawiać pierwsze pomysły. Ja przypomnę, jaki był jaka była kolej rzeczy. Wszystkie projekty były gotowe, może nie wszystkie, ale wszystkie najważniejsze były gotowe już w momencie, kiedy stworzył się rząd. Dotyczące VAT-u, akcyzy, podatków dochodowych, czyli tam, gdzie jest źle, tam już projekty były przygotowane. To jest ta słynna teczka, która... Zresztą te projekty można obejrzeć. One były na stronach internetowych we wrześniu Komitetu Wyborczego ogłoszone. No i potem zaczęły się zdać rzeczy dziwne. Ale w ogóle się dzieją zawsze. W krajach, które są, wchodzą z takiej złej spuścizny, z takiego państwa sprywatyzowanego. My wszyscy powtarzamy to słynne stwierdzenie pana ministra Sienkiewicza o państwie teoretycznym. Znaczy, to też jest pewnie, jak też jest to prawda, tylko ja bym spojrzał na ten problem nieco z innej strony. Państwa sprywatyzowanego, czyli państwa, które zostało zawłaszczone przez tych, którzy udając interes publiczny działają we własnym interesie. I to się działo i w dużej części niestety ciągle jeszcze dzieje w strukturach biurokratycznych. I wtedy tak naprawdę storpedowano te wszystkie pomysły, one zostały wyrzucone do kosza i dopiero w połowie roku coś tam zaczęło się dziać. W zasadzie jedyną rzeczą, która się wtedy zdarzyła, to było to, że wprowadzono ten z projektów pisowskich z 2015 roku, tak zwany graniczny VAT na przewóz paliwa. I to dało efekt. Ale ten efekt to jest jeden z niewielu, bardzo ważnych, koniecznych działań. Natomiast dopiero działania bardziej realne, to tak naprawdę zaczęły się w tym roku.
Pan premier Morawiecki często wspomina o jednolitym pliku kontrolnym jako tym narzędziu, który pozwoliło uszczelnić pobór VAT-u. Pan się z takim twierdzeniem zgadza?
Skąd? No przecież, no nie wiem, pamiętajmy, to jest język polityków. Politycy nie muszą się znać na szczegółach i w ogóle, a nawet po co mają się znać. Podsuwany jest panu premierowi no jakiś taki teza, która jest w ogóle czymś absurdalnym. No czy, no zadam bardzo proste pytanie. Czy do ilości sprawozdań wzrastają dochody budżetowe? Co to jest ten plik kontrolny? To jest takie kolejne elektryczne, elektronicznie składane sprawozdanie o ewidencji prowadzonej przez podatnika. Czyli mówiąc po prostu, wyciąg z ksiąg podatkowych prowadzonych dla potrzeb VAT-u przesyłanych do Ministerstwa Finansów. Niech mi ktoś wytłumaczy, z jaki sposób dzięki temu mamy chociaż jedną złotówkę więcej.
No być może łatwiej jest policzyć kontrolę, łatwiej jest łapać tych przedsiębiorców, którzy są nieuczciwi i oszukują na podatku VAT.
A jak to można sprawdzić na podstawie zapisów w księgach? Jeżeli mam w zapisie fakturę, która jest sfałszowana, to proszę mi wierzyć, zapis w księgach faktury sfałszowanej niczym się nie różni od zapisów w księgach faktury prawdziwej.
No to co napędza ten wzrost VAT-u w tym roku? Bo w tym roku chyba rzeczywiście przebijemy 155 miliardów złotych dochodu, czyli więcej o przeszło 10 miliardów niż zapisane było w ustawie budżetowej na rok obecny.
O wiele czynników, które są ważne, bo pamiętajmy, są takie pozory wystawiane, bo pamiętajmy, że to wszystko jest jeszcze biznesem. W ogóle państwo jest, ciągle jest i będzie biznesem, no bo przecież wiadomo, że na wdrażaniu tego jednolitego pliku kontrolnego zarabia biznes informatyczny, a to bardzo ważny gracz współcześnie. Jak wiemy, nawet wprowadzono taką swoistą religię cyfryzacja. Wszystko jest nowoczesne, jeśli jest cyfryzowane. Przecież jest nieprawda, natomiast jest to obowiązująca poprawność. Co nam dało ten efekt? Na przykład taki jeden z elementów, bardzo ważny.
To jeszcze tylko dopytam. Jednolity plik kontrolny i cała ta narracja wokół niego budowana, że ten system informatyczny, big data i analizowanie tych danych uszczelni system, to jest swego rodzaju lobbying firm informatycznych?
Oczywiście, że tak. Zresztą pamiętajmy, że dane wynikające z jednolitego pliku kontrolnego nawet nie są dowodem w postępowaniu. Czyli nie może się organ podatkowy powołać na te dane, czyli ci, którzy wymyślali to, nie mając pojęcia o tym, co wymyślają nawet we własnym interesie, zapomnieli o tym, że jeżeli chce się stworzyć jakiś dowód, żeby władza, no to co pan powiedział, że władza przy pomocy tego instrumentu coś komuś udowodni, nic nie udowodni, bo to nie jest dowód. Dowody to są rzeczy określone w prawie. Teraz dopiero nowelizuje się ustawę. Przecież pamiętajmy, dowód w postępowaniu, czyli żeby komuś udowodnić na przykład oszustwo, to trzeba mieć dowody na przykład takie, że czynność, którą on zafakturował fikcyjną fakturą, nie miała miejsca. Z żadnego sprawozdania takiego dowodu się nie uzyska. Ale wróćmy do tego wątku, skąd się bierze te pieniądze. No po pierwsze bierze się z efektu odstraszającego. Pamiętajmy, że podatki są w stanie katastrofy, no czego najlepszym przykładem przykładem jest 2 lata zmarnowane podatku dochodowego od osób prawnych. Już nawet nie sposób ukryć tego, że wielkość strat wykazywanych, 1/3 firm wszystkich wykazuje, prawie 40% wykazuje straty.
Czyli a jesteśmy, mimo to funkcjonują.
Jesteśmy bankrutem. No więc zgódźmy się, żyjemy w świecie już absurdu, prawda? Przecież nikt, jak nikt nie przeszkadza w, nazwijmy to, używajmy języka poprawnego, europejskiego, w agresywnym planowaniu podatkowym, prawda? Czyli zamiast nazwać fałszerstwo ksiąg, nazywamy to kreatywną księgowością, prawda? Tak zwany język Artura Andersena. I on ciągle dominuje. Oszustwo podatkowe, oczywiście trzeba je udowodnić i to wcale nie jest proste, no ale nazwano na przykład optymalizacją podatkową. Dlaczego? Bo mi nie udowodnisz, że to jest niezgodne z rzeczywistością. Więc mamy do czynienia po pierwsze z pewnym efektem odstraszającym.
Notabene też te kary, 25 lat więzienia za aferę powyżej 5 milionów złotych.
Tak, to zadziałało. To, no przecież to wiem, przecież to nie jest to, że to jest, je domyślam. No to, że ten efekt, to zaznaczam, to jest tylko prewencja, bo to na razie nic się nie zdarzyło. W sensie
nikt nie dostał wyroku 25 lat.
Nawet chyba nie ma zaawansowanego postępowania żadnego, ale to nawet nie jest ważne. Prawo karne, jeżeli działa w sposób prewencyjny, to bardzo dobrze, bo chyba o to chodzi, żeby ktoś nie popełniał, a nie po to, żeby go karać, prawda? Lepiej by było, gdyby tego nie było.
Zresztą opozycja bardzo oponowała przeciwko temu rozwiązaniu, nazywając, że nie można karać przedsiębiorców, który mógł się pomylić karą taką samą jak mordercy. Na
jak
przykład.
Się przedsiębiorca pomyli, nie podlega karze, to jest przykład, w jakim żyjemy. Mówię to ze smutkiem, zakłamanym już języku. Ja wiem, oczywiście to nie jest pod pana adresem zarzut, tylko po prostu powtarza pan te bzdury, które się na ten temat mówi. Pomyłka nie jest winą umyślną, a przedsiębiorca, który się myli, nie popełnia przestępstwa, bo przestępstwo wymaga działania z winy umyślnej. Pomyłka nie jest dowodem, nie jest w ogóle stanem działania z winy umyślnej, więc
nie mam wpływu na poziom argumentacji opozycji, niestety.
No, ale wie pan, jeżeli pod płaszczykiem i pod w zasadzie w okresie rządów obecnej opozycji w zasadzie powstało to wszystko, co nazywamy właśnie tą międzynarodowym biznesem podatkowym, który był w stanie załatwić praktycznie każdą ustawę podatkową na korzyść tego, kto zlecił. No przecież ci ludzie to firmowali. Być może nie wiedzieli, teraz już wiedzą, że byli autorami naszej katastrofy, no to teraz każdy sposób obrony swoich tak zwanych osiągnięć uznają za istotny.
Wróćmy do spraw bieżących. Sejm albo uchwalił, jak Senat w zeszłym tygodniu, albo proceduje nad kilkoma ważnymi ustawami. Mam na myśli konwencję ATAD, czyli implementację prawa europejskiego przeciwko agresywnej optymalizacji podatkowej. Mam na myśli split payment, czyli rozdzielną płatność VAT-u. Mam na myśli mechanizm STIR. Pana profesora zdaniem ten cały pakiet, który pojawił się we wrześniu w parlamencie, domknie cały system kontroli podatków państwa?
Po pierwsze, nie jest to jednolity, znaczy trudno jednolicie i tak samo to ocenić. Tam są rzeczy naprawdę potrzebne i ważne, czego przykładem jest chociażby ten zespół działań, nie wchodząc tu w tym momencie w szczegóły, chociaż jak będzie potrzeba, to zrobię, które związane są z ograniczeniem swobody unikania opodatkowania. Bo pamiętajmy, do jakimś zakresie, nawet bardzo istotnym, działania legalne na tym polu są naturalną koleją rzeczy w gospodarce kierującej się zasadą wolności. Wolno wybierać swoje interesy, układać te interesy w ten sposób, aby obniżyć koszty, w tym koszty publiczne. To nie może być. Tu trzeba postawić jakby jasną barierę. Natomiast chodzi o to, żeby ograniczyć pole działań, które są działaniami formalnie legalnymi, a może dokładnie, którym nie można udowodnić działania niezgodnego z prawem, ponieważ na przykład to, co jest istotne, dzieje się poza naszą jurysdykcją. No jeżeli ktoś, mówiąc po prostu, sfałszował fakturę w takim kraju, którą w Polsce się posługuje, a tą fakturę w Polsce z niej, na jej podstawie transferuje dochody, natomiast te państwo, gdzie ten fałsz miał miejsce, nie współpracuje z naszym krajem, to zgódźmy się, jesteśmy jako państwo bezsilni. I Panama Papers, i Paradise Papers pokazuje skalę patologii, gdzie żyjemy. I te wszystkie działania, które ograniczą te możliwości, one nigdy ich nie wyeliminują, bo jesteśmy dopiero na początku tej drogi. No. To są działania bardzo poważne. Natomiast wiele szczegółów jest bardzo dyskusyjnych, zwłaszcza bardzo kiepska koncepcja tego, co pan nazwał podzieloną płatnością. Ja proponuję autorom tego projektu, zresztą parokrotnie pisałem również do pana premiera Morawieckiego, żeby przeczytali jego urzędnicy z Ministerstwa Finansów projekt, który opracowało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku. Wziąć i wprowadzić i gwarantuje kilkanaście miliardów złotych w dochodów budżetowych bardzo szybko, w terminie jednego roku.
Pan minister Gruza, opisując projekt podzielonej płatności VAT-u, wskazywał, że w zasadzie w przyszłym roku, 2018, z tego tytułu żadnych wpływów do budżetu nie będzie, bo koszt podzielenia systemu będzie tak duży, że zniweluje wszelkie ewentualne zyski z jego wprowadzenia.
No to już jakaś katastrofa, co powiedział. No to rzeczywiście... To
mównicy sejmowej można odszukać, każdy może.
To rzecz, ja się z tym zgadzam, bo ten projekt w ogóle w tym kształcie nie powinien być uchwalany, bo kompromituje tę ideę. Powiem dlaczego. Nie wiem, przeczytam to, co mówi pan minister Gruza. Powiem swoją ocenę, a wyrażam ją i publicznie. Przekazywałem władzy. No staram się, zresztą poprzedniej też starałem się w sposób beznadziejny przekazywać swoje uwagi, żeby powstrzymać się od działania, od działań głupich albo działań szkodliwych. Za to się na mnie obrażano. No trudno, no taka jest rola kogoś, kto się uważa za eksperta działającego w interesie publicznym. Tak ja sobie wyobrażam taką rolę, wracając do wątku. Po co zakładać rachunki VAT wszystkim podatnikom, kiedy one, podatników VAT-u jest, uwaga, ponad 1,5 miliona. Pomysł, który jest w tej ustawie, nakazuje bankom utworzyć przy każdym rachunku rozliczeniowym, nie jeden rachunek VAT dla podatnika, tylko przy każdym rachunku rozliczeniowym podatnika, podatnik może mieć 30 rachunków VAT. Pytam po co? Te rachunki będą martwe i puste, bo nikt na nie nie wpłaci ani jednego grosza, czyli banki utworzą ogromną ilość rachunków bankowych, na które nie wpłynie ani jedna złotówka, bo nikt nie będzie miał motywu. Trzeba mieć motyw wpłacania pieniędzy na ten rachunek.
A to jest pełna dobrowolność, więc tego motywu...
No musi być jakieś prawa ochronne. To znaczy ten, który wpłaci na ten rachunek, czyli płacąc fakturę, wpłaci te 23% na rachunek VAT, kontrahenta musi mieć coś z tego, czyli musi mieć jakiś przywilej. Jeżeli jego przywilejem jedynym jest brak sankcji finansowych, ale traci on prawo do odliczenia, czyli popełnia przestępstwo, żeby nie było wątpliwości, a zarazem zmuszając swoich kontrahentów do zgody, bo oni się muszą na to zgodzić, na wpłatę pieniędzy na rachunek VAT, wskazuje, że podejrzewa, że ta faktura może być fakturą sfałszowaną, no to będzie to dowód przeciwko niemu, że on świadomie, z winy umyślnej posłużył się tą fakturą. Ja nie wiem, dlaczego ludzie, którzy to piszą, nie rozumieją. Może trzeba się trochę na tym znać, bo podatki w ogóle to trudne.
Ten projekt... No, tym projektem kieruje pan minister Paweł Gruza. Wydaje się, że osoba znająca się, bo przez lata doradzająca firmom, jak podatki optymalizować.
No i powiem tak, ja też jestem doradcą podatkowym, nawet pełnię taką, mam taki zaszczytny, nadany przez naszą izbę tytuł honorowego przewodniczącego. Jestem czynnym również doradcą podatkowym. Powiem, że jest to trudne połączenie tych ról, to znaczy tu jest do jakiegoś momentu zasadnie dostrzegany konflikt aksjologiczny. Bardzo to poważnie brzmi, ale wbrew pozorom to jest dość proste. Oczywiście można, gdzieś się trzeba trochę sprzeniewierzyć, żeby to zrozumieć. I albo się jest Przechodzenie na drugą stronę oczywiście zawsze jest możliwe. Tylko pamiętajmy, gdzieś się trzeba sprzeniewierzyć. To znaczy, trzeba się sprzeniewierzyć...
Tak, któreś mosty trzeba spalić.
Tak, któreś mosty trzeba spalić. I teraz pytanie, czy ktoś, kto jest, zajmował się optymalizacją, bo nie każdy doradca podatkowy zajmuje, nawet większość nie zajmuje się optymalizacją podatkową, czy ktoś, kto tworzył, współuczestniczył, to jest raczej problem teoretyczny, bo ja nie znam dokładnie życiorysu pana Gruzy. Jeżeli ktoś tworzył i uczestniczył w tego rodzaju operacjach, to ma określony dług zobowiązań nawet prawnych wobec swoich klientów. Czy potem można powiedzieć, nie, ja stworzę, korzystając z tej wiedzy, regulacje, które będą się temu przeciwdziałać? No nie jest to takie proste.
I tu musimy postawić trzy kropki. Naszym gościem był profesor Witold Modzelewski, prawnik, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, Instytut Studiów Podatkowych. Dziękuję, panie profesorze.
Uniwersytet Warszawski.
Uniwersytet Warszawski. Dziękuję.
Dziękuję
najmocniej
bardzo.
A my szybko biegniemy i meldujemy się w Paryżu, bo tam przy telefonie, mam nadzieję, czeka redaktor Piotr Wit.
Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No mamy jakieś, ile? 15 minut opóźnienia. No ale to wszystko tylko chwila wobec wieczności. Jak na pewno państwo zauważyli, bo będę kontynuował na temat handlu. Jeszcze niedawno i przez długi czas na Dworcu Centralnym w Warszawie atakował przechodnia kolosalny billboard. Trzy piękne dziewczyny, każda wielka jak kamienica, zachęcały do kupna kosmetyków. Biała, czarna i arabka. Od dłuższego czasu obraz stracił na kolorze. No, nie chodzi o rasizm, ale o rynek zbytu. Producent kosmetyków spostrzegł, że reklama wymyślona pod kątem rynku zachodnioeuropejskiego w Polsce trafia w próżnię. Polska klientela jest etnicznie dość jednorodna, dość biała w odróżnieniu od Europy Zachodniej. Po odwołaniu komunizmu i zezwoleniu na normalny handel w państwach dawnego bloku socjalistycznego, przed kapitałem zachodnim stanęły otworem nowe możliwości. Dzisiaj rzecz już należy do przeszłości. Nowe rynki zostały zagospodarowane, że hej, i są eksploatowane aż strach. Nienasycony moloch kapitalistyczny rozgląda się za nową możliwością, pragnie więcej sprzedać na rynku wewnętrznym. Na przeszkodzie stoi religia. Dramat ludności mieszanej i mieszanych religii grany jest bowiem w starych europejskich dekoracjach. Dzisiaj przestrzeń od Marsylii do Pas-de-Calais, od Morza Śródziemnego do Morza Północnego możecie przejechać TGV w ciągu niespełna 5 godzin. Wszędzie, jak okiem sięgnąć, zobaczycie w polach wieże kościołów. Sterczą jak słupy graniczne wyznaczone przez podwój chrześcijaństwa. Wieże opatrzone krzyżem szkodzą obrotom handlowym. Wielcy dystrybutorzy starają się usuwać szkodliwy wizerunek, gdziekolwiek on się znajdzie. Głośna była afera fotografii kościoła na greckiej wyspie Santorin. Dystrybutorzy wyretuszowali zdjęcie, usunęli krzyże z fotografii w trosce o klientelę muzułmańską, aby nie urazić jej wrażliwości dodatkiem do architektury wymyślonym przez niewierne psy chrześcijańskie, jak ich potocznie nazywają imamowie salaficcy. Uprzedzająca delikatność, ale jednostronna. Nie zauważyłem, aby jakiś kupiec usuwał z fotografii na etykietach półksiężyc w trosce o uczucia chrześcijan, którzy zresztą te półksiężyce bynajmniej nie przeszkadzają, zwłaszcza we Francji, gdzie croissant, rogalik, półksiężyc, bułeczka w kształcie półksiężyca jest ulubionym dodatkiem do porannej kawy. Niemiecki dystrybutor Lidl celem zadowolenia swojej tureckiej klienteli posunął gorliwość aż do usunięcia wizerunku krzyża ze wszystkich swoich produktów. Zresztą w Europie trudno znaleźć kawałek malowniczego pejzażu nadającego się na reklamę, który by nie był oszpecony przez jakiś kościół albo klasztor, najczęściej bardzo stare. Po czystce etykiet, billboardów i innych plakatów reklamowych przyszła kolej na dechrystianizację pejzażu. No bo jak inaczej nazwać decyzję o usunięciu krzyża z pomnika Jana Pawła II w Brytanii? Ten pomnik był zniesiony ze składek ludności bretońskiej, która bynajmniej nie należy do najbogatszych we Francji. Prawdopodobnie dlatego był zniesiony, że ludność bretońska pragnęła mieć swój pomnik polskiego papieża. No, trochę się zapędziłem, sytuując dechrystianizację pejzażu chronologicznie po laicyzacji etykiet. Laicyzacja jest starym konikiem socjalistów wszelkiej maści. Według definicji słownikowych socjalizm to ustrój społeczny, albo raczej doktryna, nigdy nie zrealizowana, notabene ustroju społecznego, która zakłada wyższość interesu, wyższość dobra ogółu nad interesami partykularnymi. Poprzez organizację, którą ożywia troska o postęp społeczny. Mimo akcji dekrystianizacyjnej wciąż jeszcze około 200 ulic Paryża nosi imiona świętych pańskich. Wprawdzie kolejne rządy starały się podpiąć pod świętych wielkie figury socjalizmu, na przykład świętemu Ambrożemu, Saint-Ambroise, dodano do towarzystwa Leona Bluma, ale to nie chwyta. W ogóle jeżeli chodzi o Paryż i socjalizm, to zasięg jego wpływów łatwo jest rozpoznać po topografii stolicy i planie komunikacji. Im dalej od centrum, tym w nazwach metra i nazwach ulic coraz więcej nazwisk patronów, działaczy i teoretyków socjalizmu. Mieszkańcy odległych przedmieść Bagnolet, Panthère, lotniska Le Bourget mają do dzisiaj prawo do Lenina, a do niedawna jeszcze mieli i do Dzierżyńskiego. Przed 30 laty w szyldach bistrów i braserii widniało słowo postęp. Inna chimera socjalizmu, progres. Obecnie już się jej nie spotyka. Postęp znikł. Socjalizm w początkach odwoływał się do chrześcijaństwa. Pojawił się we Francji razem z romantyzmem, triumfalnym powrotem religii po spustoszeniach wielkiej rewolucji. Nakaz laickości dołączono później, wciąż w szlachetnej intencji wydobycia młodzieży z ciemnoty i przesądu. Cele jednak były nobliwe. Kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie świnią, grzmiał na początku XX wieku George Bernard Shaw. W końcu XX stulecia Jean-Edern Alder formułował to inaczej. Socjalistą dzisiaj, mówił francuski pisarz, może być jeszcze tylko głupiec albo cyniczna kanalia. Ale dla wyznawców partia socjalistyczna była rodzajem Pana Boga. Les hombres mueren. El partido es inmortal, wołał Fidel Castro. Ludzie umierają, lecz partia jest nieśmiertelna. Na Kubie partia, jak i jej przywódca, od dawna byli żywymi trupami, rodzajami wampira. We Francji umarła niedawno. Senatorzy z partii Emmanuela Macrona w przeddzień 1 listopada zdecydowali zrobić, cytuję, open space poświęconą coworkingowi. To jest cytat dosłowny. I zaczęli instalować się w Pałacu Luksemburskim, czyli siedzibie Senatu. Więc zaczęli się instalować w sali nazywanej, w sali przeznaczonej od dawna dla partii socjalistycznej, usytuowanej pod dachem. 6 listopada portret byłego szefa państwa Mitterranda, który ją zdobił, został zdjęty, jak również niewielkie plakietki mosiężne, które wskazywały kierunek do tej sali. Nawiązywanie do ery François Mitterranda stało się wstydliwe. Ironią losu podzwonne dla partii socjalistycznej wygłosił w tych dniach Dominique Strauss-Kahn. Nadszedł czas, aby partia socjalistyczna znikła, powiedział słynny bywalec nowojorskiego Sofitela i animator życia towarzyskiego nocnego w hotelu Carlton w Lille. Więc partia znikła. I jako rzecznik ludu pracującego socjalizm poniósł sromotną klęskę. Nauczanie republikańskie także zbankrutowało. Na czele list konkursowych figurują od lat jako najlepsze szkoły, które nazywają się Notre Dame, Saint-Joseph, Latour, katolickie szkoły prywatne. Zbankrutowały dziedziny mierzalne, ekonomię i szkolnictwo. Co pozostało? Laicyzacja, którą można uprawiać bezkarnie, ponieważ jej skutki odkrywa się dopiero po latach i która wspomaga handel. Na tym tle widać, jak bardzo przeszkadza w Europie kraj, w którym ludzie wciąż chodzą do kościoła, a nawet uczestniczą w procesjach. Socjalizmu o muerte, wołał jeszcze wybitny myśliciel socjalistyczny Fidel Castro. Socjalizm albo śmierć, powinien wołać socjalizm i śmierć. Z Paryża dla Radia Wnet mówił Piotr Wicz.
Za co najmocniej Piotrowi dziękujemy.